Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Ja rzeczywiście jestem w Sejmie, chociaż nie na konferencji marszałka Sejmu, którą państwo mogli słuchać. Razem ze mną Zbigniew Rau, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
10 czerwca spotkamy się w Sejmie raz jeszcze, o ile premier przychyli się do wniosku marszałka Sejmu. Dodatkowe posiedzenie, jeden dzień posiedzenia, na którym wotum zaufania, o które się zwrócił Donald Tusk, będziecie głosować. Co to oznacza? Tarcia w koalicji? Co to jest za ruch?
To jest ruch rzeczywiście typowy dla Donalda Tuska, który, jak pamiętamy, no już trzecią kadencję łącznie rządzi PR-em, prawda? I jeśli rzeczywiście powstała w jego głowie taka refleksja, czy cieszy się zaufaniem większości parlamentarnej, no to przecież można było to zrobić dzisiaj rano, tak jak wczoraj w telewizji zapowiadał.
Przecież z jakiegoś powodu jest wstrzymany.
Jest to rzeczywiście wstrzymane. Myślę, że nie wynika to ze stosunku większości społeczeństwa do tego rządu, czy do Donalda Tuska osobiście, bo tu wybory prezydenckie wskazały na starą biblijną maksymę. Po owocach ich poznacie. Tu sprawa jest jasna, że większość społeczeństwa jest przeciwko temu rządowi. Natomiast najprostszym uzasadnieniem tej zwłoki, o której mówimy, jest pewno to, że no musi premier powykręcać ręce bądź koalicjantom, bądź poszczególnym środowiskom wewnątrz partii koalicyjnych.
Ale musi bardzo wykręcać. Wszyscy mówią, rząd ma większość.
To tak, ale widzi pan, panie redaktorze, trudno w tym dyskursie, który toczy się gdzieś pod dywanem, jeśli chodzi o koalicję 13 grudnia, wskazać jakiekolwiek środowisko bądź jakikolwiek podmiot zadowolony z tego, co się stało.
Przegrał ich kandydat. Trudno, żeby byli zadowoleni, panie profesorze.
Tak jest, no ale w tej sytuacji trzeba winę, prawda, przypisać nie sobie, nie swojemu środowisku, nie swojemu przywódcy partyjnemu, tylko komuś innemu. I w tej grze bierze udział Donald Tusk, może nadaje nawet ton tej grze, po to, żeby no, scementować tych koalicjantów i tych różne głosy wewnątrz nich, żeby dalej władzę sprawować. Tu sprawa jest zupełnie oczywista. No, czy myślimy w tym dyskursie wewnątrz koalicji o argumentacji merytorycznej, o perswazjach takich, no powiedzmy sobie, programowych? Nie sądzę. No, przeciętne przekonanie dominujące jest takie, że to będzie jakaś taka rewiachków, prawda? Kto kogo może czym postraszyć. Natomiast wynik tego jest oczywisty. No im zależy na tym, żeby dalej trwać u władzy, bo przecież odwołując się do kolejnego przysłowia, nawet Salomon z pustego próżne nie przeleje. No przecież dorobku ta koalicja nie ma politycznie budującego, więc jak teraz mówi premier, że trzeba się wziąć do pracy, no to co oznacza? I głosy są takie, że No może zwiększyć jeszcze kwestie represji w stosunku do opozycji.
Ale tego się spodziewacie, bo wiele osób mówi, może jakaś wielka deregulacja ruszy i to będzie tym, co będzie rząd reklamować. Ale cytat, bo specjalnie wziąłem komórkę, to państwo tego nie widzą, bo tylko jesteśmy fonii, a ja mogę z tego korzystać i sięgnąć po komórkę i zacytować in extenso fragment wczorajszego wystąpienia Donalda Tuska. Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy w kraju, to pewnie o panu profesorze również, ale i za granicą. Przeciwnicy także i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, że nie zamierzamy się cofnąć ani o krok, mówił wczoraj premier Donald Tusk. Wrogowie z zagranicy. Ale... Co to są za zdania? Co to są za myśli wypowiadane przez pana premiera Tuska?
Panie redaktorze, ja myślę, że kiedy premier mówi, że nie należy się cofać o krok, to ma na myśli przede wszystkim, i obawiam się, że wyłącznie, że nie należy się wahać co do możliwości oddania władzy. To o to chodzi, bo w takiej pustce programowej, prawda, przy takiej impotencji politycznej, szczególnie w polityce zagranicznej, ale także krajowej, przy takim w cudzysłowie dorobku, którym jest niszczenie instytucji państwa polskiego, który jest gwałcenie prawie każdego rozdziału konstytucji. Kiedy do tego dorobku należy bezprecedensowe zadłużanie państwa, zadłużanie tego w takiej skali, że starsze pokolenie, jak pamięta Edwarda Dzierka, to on wypada tutaj jako bardzo taki zapobiegliwy gospodarz, prawda, przy Donaldzie Tusku. No to cóż, czegoż może to dotyczyć, prawda, że idziemy dalej w jakim kierunku? No w kierunku tej destrukcji, prawda?
A ta zagranica, co mógł mieć na myśli premier, mówiąc, że ma wrogów za granicą, którym musi pokazać, że się nie cofnie ani o krok?
No wie pan, w PR-ze do Donalda Tuska, to on by chciał, żebyśmy odebrali to w ten sposób, że on pewno nie cofnie się przed potencjalną agresją Rosji czy Białorusi. No ale zważywszy na jego własne doświadczenia i dokonania tutaj, no chociażby przedstawione w tym programie Reset, no to przecież wiemy, że to tylko wishful thinking, myślenie życzeniowe, żebyśmy w to uwierzyli. No nie, rzecz sprowadza się do czegoś innego. On sobie zdaje sprawę, zresztą to podkreślają liczni, przede wszystkim konserwatywni, ale nie tylko obserwatorzy, że i po obydwu stronach Atlantyku, co bardzo ważne, że wynik wyborów prezydenckich w Polsce ma kapitalne znaczenie, jeśli chodzi o odczuwanie tego wiatru zmian, który przyszedł ze Stanów Zjednoczonych z powtórną elekcją Donalda Trumpa. Natomiast wie pan, co to znaczy nasi przeciwnicy za granicą? To, co o tym rządzie myśli się w obecnej administracji amerykańskiej, no to łatwo sobie przypomnieć, czy też wyobrazić. Ja myślę, że to nie o to chodzi. Ja myślę, że Donald Tusk w jakiś sposób chce zapewnić swoich mocodawców, przede wszystkim w Berlinie, że on jest w stanie sprostać ich oczekiwaniom. Bo jest,
że kontroluje sytuację.
Że jest w stanie nadal być tym, powiem niezwykle dyplomatycznie, najbardziej proniemieckim politykiem w dziejach Polski, realizującym bardziej niż jakikolwiek inny polityk niemieckie interesy. Proszę panie redaktorze wyobrazić sobie w miarę rozgarniętego maturzystę, teraz jesteśmy w czasie mniej więcej około maturalnym, który by potrafił wskazać od czasów Mieszka I bardziej proniemieckiego polityka.
O, Władysław Herman. Przychodzi...
Nie, nie, wie pan. Niekoniecznie. Herman nie oddawał wszystkiego, prawda? I tyle. I nie starał się zmieniać na korzyść Niemiec statusu prawnoustrojowego Polski. Tam były tylko dwie opcje. Tu jest inna, dużo głębszej zależności, ale trzeba jeszcze pamiętać, bo są tego różne znaki, że jego pozycja w Niemczech, to jest bardzo ważne, jest dużo słabsza niż wtedy, kiedy pani Ursula von der Leyen żegnała go i mówiła: pamiętasz, Donald, masz wrócić jako polski premier. Dlaczego? Wszyscy pamiętamy, że Donald Tusk był wynalazkiem Angeli Merkel, a obecny kanclerz nie był ulubieńcem, wręcz przeciwnie. Więc teraz, kiedy on rozdaje karty, patrzy na Tuska jako na nieudacznika, który ze względów koniunkturalnych czy innych swoją pozycję w Unii Europejskiej zawdzięcza osobie, która jego karierę polityczną i jego wizję zdecydowanie blokowała. W związku z tym, kiedy my jako Polacy jesteśmy zszokowani tym, jak szef naszego rządu jest traktowany przez niemieckiego kanclerza, no pamiętamy wszyscy chociażby tą scenę z Kijowa, to sądzę, że to jest to uzasadnienie. No i dlatego ci przeciwnicy za granicą to nie są przeciwnicy, to mogą być, powiedzmy sobie, przeciwnicy dalszej kariery Donalda Tuska.
Panie profesorze, naszym gościem Zbigniew Rau, były minister spraw zagranicznych, profesor nauk prawnych, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Mamy nowego prezydenta ze świeżym mandatem, prezydent elekt Karol Nawrocki. Donald Trump mówi: wybraliście zwycięzcę, you pick up the leader. Takie jest przesłanie Donalda Trumpa. Szybko popłynęły gratulacje. Szybciej pogratulował Karolowi Nawrockiemu Wołodymyr Zełenski, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron. Mogę długo wymieniać. Zresztą Donald Tusk w ogóle mu nie pogratulował. Pogratulował jego wyborcom. Samemu Karolowi Nawrockiemu Donald Tusk nie był w stanie pogratulować. Nie przeszło mu to przez gardło w tym krótkim wystąpieniu. W polityce zagranicznej tworzy się nowa dynamika. To jest tak, że rząd, mając przeciwko sobie prezydenta ze świeżym mandatem, będzie musiał inaczej prowadzić politykę zagraniczną?
Panie redaktorze, ten rząd, niezależnie co o sobie myśli, a przede wszystkim co o sobie mówi, nie ma sukcesu w polityce zagranicznej. Prawda? To jest zupełnie zrozumiałe. Minister Sikorski czasem wspomina, jakże fałszywie, o odbudowaniu Trójkąta Weimarskiego. Przecież on na szczeblu szefów państw i rządów, on funkcjonował za czasów naszych rządów, ministrów spraw zagranicznych także, więc cóż tu odbudowywać. No a teraz wrócę do tej kwestii traktowania Donalda Tuska przez Friedricha Merca. No więc zapewnianie nas, że Polska należy do jakiegoś tam triumfiratu w Unii Europejskiej, no to są historie stacie z bajki z mchu i paproci, godne Onetu czy TVN-u. W związku z tym tutaj, gdy idzie o politykę zagraniczną, to jak pan pyta, co ma się zmienić? To ma się zmienić tylko to, i co jest rzeczą oczywistą, że niezależnie od tego, czy obecny rząd będzie chciał przestrzegać takich niepisanych norm zwyczajowych, że tam, gdzie mamy system prezydencki, czy to w Stanach Zjednoczonych przykładowo, czy Turcji, no to tym w takich miejscach tym odpowiednikiem po stronie Polski, partnerem jest prezydent, nie premier, prawda? To zrozumiałe, jeśli chodzi także o reprezentację Rzeczypospolitej na szczytach NATO, to też jest to zwyczajowo niejako kompetencja prezydenta. Czyli powiedzmy sobie szczerze, tu te zapowiedzi amerykańskie silnych, owocnych, prawda, i takich partnerskich, sojuszniczych relacji z Polską, czy to prezydenta Trumpa, czy sekretarza stanu Marco Rubio, wynikają z tego, że no właśnie pojawił się nowy prezydent z silnym mandatem, ale to jest ten element, powiedzmy sobie, autentyczności w polskiej polityce zagranicznej, ale także element partnerstwa. No tak w partnerski sposób nikt w Waszyngtonie nie patrzy na ten rząd, a już na pewno nie na Donalda Tuska, no ale w Unii Europejskiej jest podobnie. No przecież jeszcze Polska sprawuje prezydencję w Unii, no więc i to...
Przez 28 dni.
Tak, i to potwierdza to, co powiedziałem, no, że tutaj w Unii Europejskiej potwierdza się ta zasadność tezy o impotencji polskiej polityki zagranicznej.
Nie, ale mieliśmy także, skoro jesteśmy przy polityce zagranicznej, to wspomnijmy na chwilę chociaż w naszej rozmowie obecnego szefa polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, w rozmowie z kanałem Zero powiedział, że Polska skorzystała na II wojnie światowej. Po co mówi szef dyplomacji takie słowa? Bo trudno uwierzyć, żeby to była indolencja czy taka bezwiedne wypowiedzenie pewnych słów. To musiało mieć jakiś cel, jakiś przekaz.
Panie redaktorze, to są słowa tak absurdalne, tak głęboko krzywdzące dla nie tylko wobec ofiar tej wojny, ale wobec polskiej tożsamości, że trudno w kategoriach, powiedzmy sobie, poważnego dyskursu do tego się odnieść. Można, odkładając na bok całą sferę moralną czy prawną, starać się to wytłumaczyć chyba na dwa sposoby. Z jednej strony, i to jest najbardziej, myślę, przygnębiająca interpretacja, chodzi tu o jakieś uwiarygodnienie się po stronie niemieckiej w ten sposób, żeby obecny niemiecki rząd mógł w sytuacji, kiedy coraz trudniej liczyć na rząd Tuska jako reprezentanta interesów niemieckich w Polsce, żeby jeszcze jakoś się uwiarygodnić i wskazać, że jednak możemy być użyteczni. I to jest ta najbardziej przygnębiająca, ocierająca się o zdradę stanu interpretacja. A druga jest wspaniałomyślna w tym bardzo smutnym kontekście. No, powiedzmy sobie, wynika to z dość dla poważnej polityki niedojrzałego charakteru ministra spraw zagranicznych. Można by różne dowody na to przedstawiać. No, chociażby te opowieści, co tam trzeba zrobić Amerykanom, sobie i przyjaciół, czy podziękowania Stanom Zjednoczonym publicznie za to, co stało się na dnie Bałtyku, także Departament Stanu, jak pamiętam. Byłem wtedy w Stanach. To komentował. No może...
Czyli co, chciał na siebie uwagę zwrócić?
No tak, taka potrzeba PR-owskiego sukcesu. No sądzę, że kiedyś był hołd berliński, prawda? To są takie historie, czy taka... I tak dalej, i tak dalej. No cóż, to jest taka... Amerykanie by powiedzieli flamboyant personality. No, nie wiem, jak to czy to jest taka forma ekstrawagancji, prawda, w polityce zagranicznej. Ale powtarzam, bardzo chciałbym, żeby to można tak zaklasyfikować i ta interpretacja, bardzo wspaniałomyślna, okazała się trafną.
Panie profesorze, na koniec... Wróćmy do polityki krajowej. Zwycięstwo Karola Nawrockiego, wotum zaufania dla Donalda Tuska, ale też słowa chociażby Marka Sawickiego, już wielokrotnie cytowane w polskich mediach, o tym, że Donald Tusk jest jak ten koń pociągowy, który przestał dźwigać wóz, który miał ciągnąć do przodu, i rozwiązaniem jest wymiana konia, a nie rozładowanie wozu, że po prostu trzeba nowego premiera.
Jestem głęboko przekonany, że wszyscy środowiska i wszyscy członkowie tej koalicji 13 grudnia, na pewno ci w ławach poselskich, są zainteresowani kontynuacją sprawowania władzy. W związku z tym w tym momencie to, czy to będzie Donald Tusk, czy ktoś inny, staje im się coraz bardziej obojętne. Bo to są jednak podmioty polityczne, środowiska polityczne, które do tej pory godziły się z tym, że przez półtora roku nie realizowano niczego, czym można by się przed wyborcami po prostu politycznie pochwalić. Z tym się godzili. Co do tego nie mamy wątpliwości. Gdyby wygrał Rafał Trzaskowski, no to kontynuowano by te ataki i represje w stosunku do opozycji. Ambitniejszej agendy by nie było. I po prostu tyle. Tu władza jest, no niestety, celem samym w sobie. I prawda może okazać się, tak jak mówił marszałek Sawicki, że Tusk jest na tyle potrzebny, na ile jest użyteczny.
Jest cały czas, bo niektórzy mówią z kolei z Platformy, nie ma innej osoby. Znaczy nikt inny nie sklei tej koalicji. Brak Tuska to znaczy brak tego rządu i szybsze wybory. Że nie da się w tej konstelacji Tuska nikim zastąpić. Więc być może Marek Sawicki po prostu myśli, mówiąc, trzeba wymienić Tuska, mówi, trzeba skończyć tą kadencję Sejmu.
Ale powiem szczerze, niech pan mi powie, panie redaktorze, która z tych partii by zyskała teraz zakończeniu kadencji Sejmu. Myślę, że Platforma mogłaby najwięcej stracić, ale zyskać...
Chyba nie w tym momencie, kiedy są tuż po przegranej.
No tak, właśnie, ale wie pan, mogliby uratować, ile się da. Oczywiście przejść do opozycji, uratować, ile się da. Natomiast myślę, że w tyle głowy właśnie w tej formacji mogą mieć taki scenariusz, że później będzie dużo gorzej. Tak.
Po prostu. Z drugiej strony może przez pana profesora, przez posłów PiS-u przemawia triumfalizm. Może wy już się widzicie na powrót w ławach rządowych. Pan minister przypomina swój gabinet w gmachu
spraw zagranicznych
i już się witacie z tym, że po dwóch latach posłuchy wracacie do rządu. Może to jest pycha i triumfalizm przez pana profesora przemawia.
Panie redaktorze, brzmi to dobrze, co pan mówi, ale nie sądzę, nierealistycznie, bo jedną rzeczą jest to, co pan premier Kaczyński proponuje, rząd techniczny, po to, żeby zatrzymać Polskę, którą Tusk i ta koalicja wprowadzili na równe pochyłą, zarówno kondycji państwa, jak i kondycji gospodarki, która dynamicznie niestety zmierza w bardzo złym kierunku, co dostrzegają ekonomiści oczywiście tamtej strony. To co innego jest zatrzymać ten jakże szkodliwy proces. I tu szczerze mówiąc, to jest kwestia pewnej odpowiedzialności politycznej, ale żeby realizować swój program w poszerzonych szeregach prawicy, w tym momencie to jest rzecz otwarta. Nie ulega wątpliwości, że to jest najbardziej szkodliwy rząd po 89 roku. Więc zatrzymanie go to jest jedna rzecz. Natomiast realizowanie, nawet powrót do kontynuowania tych najlepszych elementów naszego programu, który realizowaliśmy, prawda, przez 8 lat naszych ostatnich rządów, wymaga zatrzymania, uporządkowania nawet spisu, jakby to powiedzieć, no audytu tego, co ta władza zniszczyła, bo są rzeczy, które widzimy gołym okiem, jak zdewastowano prokuraturę, prawda, jak wprowadzono niemoc do brak jakiejkolwiek koherencji czy harmonii do sądownictwa, które i tak należało
posprzątać.
Wie pan, posprzątać, może skorygować, bym powiedział, także oczywiście ze środowiskiem byłej suwerennej Polski, jak najbardziej, to o to chodzi. Natomiast to nie jest moment, kiedy można realizować, nawet kontynuować nasze programy, bo to ten proces audytu, a potem... Nie chcę używać takiego określenia, ale naprawdę wprowadzania Polski na tory sukcesu to nie będzie łatwa rzecz, chociaż jest to absolutnie, absolutnie konieczne.
Takiej sanacji. Ostatnie pytanie, panie profesorze, panie pośle. PiS jest gotowy do objęcia na powrót rządu. Wy zrobiliście intelektualny, programowy rachunek sumienia. Macie nowy pakiet pomysłów? Na ile te niecałe dwa lata w opozycji spowodowało, że udało się ferment intelektualny i zasiać, i jeszcze z tego fermentu zebrać jakiś plon?
Powiem szczerze, ferment intelektualny ma miejsce częściej w opozycji niż wtedy, kiedy przejmuje się trud.
Władza męczy i wyjaławia często.
Sprawowania władzy, ale rzeczywiście jest to proces. Ja myślę, że każdy rząd, który odpowiedzialnie traktuje swoją misję, który chce realizować program niezbędny w swoim przekonaniu dla Polski, dla dobra wspólnego i racji stanu, jest podmiotem fermentu intelektualnego i politycznego także w czasie rządzenia. Bo przecież trzeba się uczyć na bieżąco, bo pewne wyobrażenia, to w każdym rządzie, nie tylko w Polsce mamy z tym do czynienia, pewne wyobrażenia w opozycji są i programy są korygowane przez sprawowanie władzy. Wie pan, prawie 2,5 tysiąca lat temu Arystoteles mówił, że kryterium prawdy jest praktyka. Praktyka to jest praktyka rządzenia.
Chociaż jak pamiętam poprzednie 8 wtedy lat w opozycji Prawa i Sprawiedliwości, no to były konferencje naukowe i seminaria, to życie trwało, a teraz od tych 18 miesięcy się tylko bronicie i no, nie widać, pan, ale... żeby tam trwała wytężona praca programowa. Tak jak
praca programowa i w naszej pluralistycznej partii, powiem szczerze, ma miejsce, dyskusje trwają, ale ma pan absolutnie rację, staliśmy się obiektem, no...
Że Donald Tusk, wasz wyjście ciągle w zwarciu. Donald Tusk spowodował, że wy nie macie oddechu, bo ciągle jesteście w tym polityczno-bokserskim zwarciu.
To jest prawda, bo to jest sytuacja bez precedensów od 1989 roku, żeby obóz rządzący chciał po prostu unicestwić opozycję i podejmował działania, które z przestrzeganiem prawa nie mają nic wspólnego.
O czym mówił profesor Zbigniew Rau, poseł na Sejm, profesor nauk prawnych, były minister spraw zagranicznych. Panie pośle, panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I taka to była odyseja, najpierw dynamicznie w Sejmie, potem wiele krótkich rozmów z politykami, a na koniec jedna dłuższa rozmowa z dyplomatą i z politykiem. Taka to była wyjątkowa odyseja wyborcza prosto z Sejmu, bo dzisiaj w Sejmie wyjątkowy dzień i emocjonalnie, i politycznie polska klasa parlamentarna konsumowała wynik niedzielnych wyborów prezydenckich. Tyle z Sejmu.
To Łukasz Jankowski. Faktycznie posiedzenie, 36. posiedzenie Sejmu wciąż trwa. Teraz na mównicy Jarosław Sachajko. No i będziemy na pewno wracać do tego tematu również w dzisiejszym popołudniu w Radiu Wnet. 11.59 na zegarach. Jaśmina Nowak, dziękuję Państwu za uwagę. Nikita Semilak zrealizował odyseję wyborczą. Ksenia Parmańczuk przygotowuje już sprzęt, bo za kilka chwil audycja Magdaleny Uchaniuk i na pewno równie ciekawe rozmowy przed nami. A teraz już dziękuję Państwu za uwagę. Za momencik Jakub Duszak i wiadomości w Radiu Wnet.
Wejdź na www.impuls.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz. Kram.